Brawo.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś w audycji Masz Prawo będziemy rozmawiać trochę o zmianach, a trochę też o rozsądnym kupowaniu. Moim i Państwa gościem jest pan Leszek Mironiuk, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. A o zmianach w ustawie konsumenckiej będziemy mówili dlatego, że ostatnie zmiany 10 stycznia weszły w życie. Czy dla takiego zwykłego, przeciętnego Kowalskiego mają one jakieś znaczenie, czy tylko po prostu proceduralnie dostosowujemy się do Unii Europejskiej, co robimy już tak od kilku lat dobrych.
Witam panią, witam państwa. Rzeczywiście weszła w życie nowa ustawa z dniem 10 stycznia o rozwiązywaniu sporów, polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i sprecyzowała, dookreśliła ona sposób postępowania, prowadzenia mediacji i koncyliacji prowadzonych przez Inspekcję Handlową w przypadku zaistnienia sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Najczęściej z naszej praktyki wynika, że chodzi o tak zwane spory reklamacyjne, czyli reklamujemy jakiś towar, który zakupiliśmy, albo jakąś usługę. Niestety nasza reklamacja pozostaje oddalona, no i wtedy
czujemy się
samotni, tak? Osamotnieni, szukamy pomocy i właśnie w tego rodzaju sprawach możemy się zwrócić do Inspekcji Handlowej, złożyć wniosek o pomoc w rozwiązaniu, przeprowadzenie takiego postępowania zmierzającego do zawarcia ugody. Jeżeli złożymy taki wniosek, podpiszemy go, wypełnimy, złożymy stosowne oświadczenia, wtedy właśnie Inspekcja Handlowa i pracownicy przeprowadzają takie postępowanie, które polegają na mediacji, czyli na próbie doprowadzenia do zawarcia pewnego konsensusu, porozumienia, albo też mediator taki wyznaczony przez wojewódzkiego inspektora proponuje rozwiązanie takiego sporu.
Ale te zmiany, no co takiego zmieniły, skoro przecież spory rozwiązywaliście i do tej pory i sąd polubowny jakiś istniał, prawda? I można było się zwrócić do Inspekcji Handlowej, a teraz?
Teraz zostało to uregulowane jakby w całej Unii, tak? Te przepisy, które obowiązują u nas, wynikają wprost z rozporządzenia unijnego i...
Czyli gonimy Unię.
Może nie tyle gonimy Unię, dlatego że nasze te postępowania i nasze działania też były stosunkowo dobre, o ile nie bardzo dobre. Natomiast ujednolicamy to. Chodzi o to, żeby w każdym kraju unijnym można było skorzystać z tego rodzaju, z takich samych środków prawnych. Jeżeli będziemy na przykład w Czechach, w Słowacji, żebyśmy wiedzieli, jakiego rodzaju nam prawa przysługują, że możemy się zwrócić do podmiotów ADR, które prowadzą tego rodzaju postępowania, zdawać z tego sprawę i nie musieli się zastanawiać, jakie przepisy obowiązują konkretnie w danym kraju.
Bo rzeczywiście te zakupy robimy w całej Unii Europejskiej, jakby nie powiedzieć, że na całym świecie, bo teraz za pośrednictwem internetu, to ja nie wiem, czy jest jakiś kraj, który omijamy, może poza Koreą Północną.
No tak, zgadza się, zawieramy te umowy z przeróżnymi krajami i tak dalej. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jednak najbardziej bezpiecznym sposobem zawierania tych umów jest zawieranie w obrębie Unii Europejskiej, chociażby z tego względu, że tak jak mówiłem, te przepisy chroniące konsumentów są bardzo zbliżone. Natomiast trudno tutaj byłoby się w tej chwili zastanawiać, jakie przepisy w tym względzie obowiązują w Chinach, Tajlandii czy w Indiach.
Ale takie zakupy również robimy.
Zdarzają się takie sytuacje, również do nas zwracają się konsumenci, niestety też czasami oszukani przez jakieś podmioty, które podszywają się właśnie, że prowadzą działalność handlową, a tak naprawdę starają się naciągnąć klientów.
Bo rzeczywiście szukamy, żeby było jak najtaniej, a najtaniej nie zawsze znaczy najlepiej, prawda? Bo może się okazać, że właśnie to najtaniej to rodzi same problemy. Według tych nowych przepisów postępowania już państwo prowadziliście. Sprawdziły się?
W tej chwili, na dzień dzisiejszy, od 10 stycznia wpłynęło do inspektoratu 40 takich wniosków o przeprowadzenie postępowania właśnie zmierzającego do polubownego załatwienia sporu. Przeprowadziliśmy, zakończyliśmy właściwie 4 takie postępowania I skuteczność tych postępowań wynosi w tej chwili na dzień dzisiejszy 50%, czyli dwa udało nam się załatwić pozytywnie. No w dwóch przypadkach strony nie doszło do porozumienia. Te stanowiska były zbyt odległe do siebie, aby się udało doprowadzić do zawarcia jakiegoś porozumienia.
Mediacja polega na tym, że strony spotykają się i prowadzą ze sobą dialog, czy polega na tym, żeby doprowadzić dwie strony, posadzić w jednym miejscu, czy to na odległość się odbywa? Jak to wygląda?
Może polegać na tym, że właśnie prowadzimy takie postępowanie w siedzibie inspektoratu, zapraszamy dwie strony, natomiast z uwagi na to, że to jest często uciążliwe dla stron, zgranie jakichś terminów, wartość przedmiotów sporu. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że my jako inspekcja handlowa występujemy w charakterze takiego pośrednika. Nawiązujemy kontakt z przedstawicielami firm, z osobami, które są władne podjąć decyzję w takiej sprawie, rozstrzygnąć ten spór, zająć stanowisko ostateczne. I przedstawiamy argumenty, przedstawiamy obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie. Czasami, jeżeli się o to zwrócą do nas konsumenci, proponujemy rozwiązanie, a najczęściej właśnie przedstawiamy stanowiska stron, możliwe sposoby rozwiązania takiego sporu i staramy się doprowadzić do zawarcia porozumienia.
Żeby spotkać się w jakimś tam punkcie najbardziej do siebie zbliżonym, dla każdej ze stron zachować pewnie jej prawa, żeby też się nie czuła poszkodowana.
Zgadza się, dlatego też między innymi inspekcja handlowa, jeżeli prowadzi takie postępowanie, przedstawia też stronom przepisy prawa, które regulują taką umowę, co pozwala stronom też zrozumieć, tak, jakiego rodzaju roszczenia mogą kierować do drugiej strony, czego mogą żądać, jak wygląda stan prawny tej sprawy.
Czy instytucjonalnie, czyli inspekcja handlowa jest taką stroną mocniejszą niż konsument w tych właśnie sporach?
To znaczy w tym wypadku inspekcja handlowa występuje jako taki organ bezstronny. Nie angażujemy się ani po jednej, ani po drugiej stronie.
Ale z doświadczenia pewnie wynika, że przedsiębiorca już troszeczkę inaczej patrzy na tego typu postępowanie.
Czy też troszeczkę to wygląda inaczej, jeżeli w ramach takiego sporu włącza się nagle jakiś podmiot, jakaś osoba, która potrafi oddzielić sprawę od emocji. Dlatego, że jeżeli ta sprawa dotyczy nas osobiście, zawsze jesteśmy emocjonalnie zaangażowani i w tym momencie odbieramy zachowanie przedsiębiorcy często osobiście. Natomiast jeżeli się włącza taki organ, jest pewnego rodzaju bufor, który te emocje czasami bierze właśnie na siebie negatywne, a stara się doprowadzić do tego konsensusu. Wskazuje drogę, wskazuje to, że tak naprawdę w wielu wypadkach obu stronom zależy na tym, żeby zakończyć taki spór polubownie.
I jeszcze pytanie, czy tylko konsumenci mogą zwracać się do inspekcji handlowej, czy przedsiębiorcy również, tak jakby z drugiej strony?
W tej chwili, w obecnej chwili, również przedsiębiorcy mogą w takich sprawach konsumenckich, gdzie drugą stroną jest konsument, również złożyć wniosek o rozpatrzenie takiego sporu polubownego właśnie przez inspekcję handlową i o przeprowadzenie tak naprawdę tego postępowania, tak, czyli albo mediacji lub koncyliacji.
Różnią się od siebie, o czym za chwilę powiemy. 744 22 22, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji.
Masz prawo.
21 minut po 14 w audycji Masz prawo. Rozmawiamy o pewnych zmianach, które w prawach konsumentów, można by powiedzieć, nastąpiły. No i obiecałam, że rozróżnimy od siebie mediację i oj, takie trudne słowo, którego powtórzyć się chyba nie da w ogóle.
Myślę, że się da. Może rzadziej występuje, ale chodzi o koncyliację. Z mediacją mamy wtedy do czynienia, jeżeli staramy się doprowadzić do tego takiego zbliżenia stanowisk stron, żeby po prostu doszło do zawarcia ugody. Natomiast koncyliacja to jest takie postępowanie, które polega na tym, że strony zwracają się do inspekcji handlowej, żeby przedstawiła sposób rozwiązania spraw. Na przykład strony się przedstawiają argumenty jedną strona, przedstawia swoje argumenty druga strona, jest żądanie jakiejś sprzedawcy. I w związku z tym, że w tego rodzaju postępowaniu to osoba prowadząca takie postępowanie określa rozwiązanie, proponuje je obu stronom. Jeżeli się strony zgadzają, no to oczywiście też jest to ugoda.
A jeżeli się nie zgadzają, to dalej idziemy w mediację?
Możemy, to może wyglądać dwojako. Zawsze można skierować kolejny wniosek w celu zmiany tego prowadzenia postępowania, odejście od koncyliacji, żeby prowadzić dalej postępowanie mediacyjne i wtedy próbujemy właśnie doprowadzić do zawarcia takiego porozumienia.
Tutaj muszą być dwie strony zawsze, tak? Czyli zgodna wola obu stron, żeby takie postępowanie się odbyło.
Tak, to jest postępowanie polubowne i jeżeli takiej woli nie będzie, jeżeli jedna ze stron będzie próbowała tutaj zachować się nie fair w stosunku do drugiej, to takie postępowanie do niczego nie doprowadzi.
Ale też jak w każdej mediacji, prawda? Tak samo pewnie i w tej, że jeżeli jedna ze stron uważa, że już wyczerpała swoje możliwości, nic więcej nie osiągnie, może się wycofać, prawda?
Zgadza się. Na każdym etapie postępowania strony mogą się wycofać z takiego postępowania, stwierdzić, że to postępowanie do niczego nie prowadzi i po prostu zakończyć swój udział w tej procedurze.
No i zawsze wtedy można do sądu.
Tak, można skierować pozew do sądu powszechnego, ewentualnie można próbować skierować wniosek do sądu polubownego, bo taki sąd polubowny działa przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku i też wydaje wyroki, które mają taką samą moc jak wyroki sądu powszechnego i również podlegają ewentualnie egzekucji.
No już skierowanie wniosku do sądu to są koszty dla przynajmniej jednej ze stron na początek.
W przypadku sądu polubownego to właśnie jest ten atut tego sądu, że postępowanie po pierwsze jest szybsze, po drugie tak naprawdę strona przegrywająca pokrywa tylko koszty opinii biegłego, o ile taka opinia jest konieczna w sprawie.
W sądzie powszechnym to już jest od wartości sporu. Trzeba jednak wnieść pewną opłatę na początek, a potem...
Zgadza się. W przypadku przegrania też można pokryć koszty zastępstwa procesowego drugiej strony. Natomiast w przypadku sądu polubownego, jeżeli jedna ze stron zdecyduje się, że będzie ją reprezentował adwokat albo radca prawny, w tym momencie to jest jej sprawa. Mimo wygrania na przykład takiej sprawy, druga strona nie pokrywa kosztów zastępstwa procesowego.
Czyli warto się zastanowić nad tą sprawą. Jeszcze mieliśmy powiedzieć o obowiązkach przedsiębiorcy, jakie nakładają te przepisy, o których właśnie dzisiaj rozmawiamy.
To są dosyć nowe przepisy, dlatego warto o tym wspomnieć. Przede wszystkim chodzi o to, że rozpatrując reklamację, a właściwie ją oddalając, przedsiębiorca jest zobowiązany oświadczyć, czy wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Jeżeli tak, to wskazać również podmiot, który takie postępowanie można prowadzić. Może to wyglądać w ten sposób, że po prostu wpisujemy, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie procedury polubownego załatwiania sporu czy mediacji i wskazać, że takim podmiotem jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, czy też Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku. I wtedy druga strona będzie wiedziała, że może w tej sprawie zwrócić się do nas, będzie prowadzona mediacja i być może strony dojdą do porozumienia. Brak takiego oświadczenia powoduje, że uznaje się, iż sprzedawca po prostu wyraża zgodę na postępowanie przed każdym podmiotem ADR.
Czyli nie mu bez wskazania po prostu wtedy konsument może iść gdzie sobie.
Tak, do każdego podmiotu, który będzie zarejestrowany lub jest zarejestrowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ taki rejestr tych podmiotów właśnie prezes urzędu prowadzi.
No ale może też ten przedsiębiorca napisać, że na przykład nie wyrażam zgody na takie postępowanie?
Tak, taki zapis również może się znajdować. No i wtedy
wtedy
postępowanie nie jest prowadzone. Aczkolwiek tutaj taki efekt PR-owy jest bardzo moim zdaniem negatywnym. No bo cóż to oznacza, że w żadnym wypadku nie chcę rozmawiać z moimi klientami. Moi klienci nie mają racji, tak? Bo cokolwiek by się działo, pozostaje dla państwa tylko droga sądowa. I tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest dobry wybór ze strony przedsiębiorcy, czy nie warto po prostu rozmawiać. Myślę, że zawsze warto rozmawiać.
Ale ja myślę, że tutaj przedsiębiorca takim zapisem mógłby też przekazać taką informację, że no to na tym już zakończyliśmy to postępowanie i koniec. Nic się więcej w tej sprawie nie da zrobić i takie przesłanie właśnie przez ten zapis konsumentowi przekazać.
Tak, to oczywiście. Taka informacja też w ten sposób jest dostarczona. To zależy, czy taki zapis będzie się znajdował w tych dokumentach zawsze, prawda, w każdej sprawie,
no tak.
tylko w danej konkretnej sprawie. Problem będzie się pojawiał, tak jak mówiłem, wizerunkowy wtedy, jeżeli w każdej reklamacji będziemy pisać, że nie widzimy możliwości żadnego tutaj ugodowego postępowania. No oczywiście to jest do rozważenia przez właścicieli czy osoby decyzyjne w każdej firmie, które odpowiadają za komunikację z konsumentami, za odbiór danej firmy, marki na zewnątrz.
Ja myślę, że to będzie raczej odwrotnie, będzie wpisane, że widzą możliwość, prawda, i wskazane miejsce, bądź też takiej informacji nie będzie, co będzie wskazywało, że zgadzają się na postępowanie mediacyjne.
Spotkałem się z takim stanowiskiem, że właśnie taki zapis oddalający to również może świadczyć o jakości wyrobu, prawda, którego się oferuje.
No może. Czy tutaj jest jakaś właściwość miejsca, a mianowicie przedsiębiorca czy konsument?
Jeżeli chodzi o inspekcję handlową, to decydujące jest miejsce tak naprawdę zawarcia umowy.
Czyli
w przypadku, jeżeli kupujemy w sklepie stacjonarnym położonym na terenie województwa podlaskiego i wskazujemy inspekcję handlową jako ten podmiot, który będzie prowadził postępowanie ADR, to będzie prowadzona przez inspektorat w Białymstoku. W przypadku, jeżeli umowy są zawierane w ramach jakiegoś handlu obnośnego, obwoźnego, pokazów i tak dalej, miejsce, gdzie ta umowa została zawarta. W przypadku natomiast sprzedaży internetowej, z uwagi na to, że zdarzają się takie sytuacje, że konieczne jest spotkanie tej drugiej strony, czy porozmawianie, taki bardziej osobisty kontakt, sprawy tego rodzaju są przekazywane do inspektoratów właściwych ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.
Czyli konsument będzie musiał dojechać.
To nie jest tak, że jest dojechać. W tym wypadku nie ma takiej po prostu konieczności, że konsument musi dojechać, że musi się stawić i tak dalej.
Po to korzysta z pośrednictwa.
Tak, po to korzysta z pośrednictwa, dlatego też zawsze prosimy, żeby konsumenci podawali numery telefonów komórkowych, maile. Staramy się, żeby to postępowanie było jak najszybsze, jak najbardziej skuteczne i wiązało się z najmniejszymi obciążeniami po stronie właśnie konsumentów.
W tym roku już 40 takich wniosków o postępowanie. W ubiegłym roku też przecież prowadziliście państwo tego typu działalność. Jak to w statystykach? Kończy się dobrze? Na dziś mamy 50 na 50 na razie, no tak. Ale to jeszcze początek roku.
Tak, w ubiegłym roku mieliśmy bardzo dobre statystyki. Prowadziliśmy ponad 470 tego rodzaju postępowań. W 84% spraw doszło do zawarcia jakiegoś porozumienia. W tej chwili to jest nowe postępowanie, więc
50% to na razie też nie jest
50%. Myślę, że będziemy się starali, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, tak? No bo tutaj na tym polega nasza rola, tak? Żeby próbować doprowadzić do zawarcia tego konsensusu.
744-222-2285 z przodu nasz numer telefonu. Za 26 minut 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o nowych przepisach wynikających z ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ale pani troszeczkę w innej sprawie, chociaż nie, to też chyba spór konsumencki, prawda?
Oczywiście, jak najbardziej.
Słuchamy historii.
Więc historia zaczęła się 6 października, kiedy przez sklep internetowy Loras, spółka z o.o. ulica Tarczyńska 20/5 w Warszawie, to jest sklep Małpa Moje Zakupy net, nabyłam kurtkę skórzaną, nazwijmy to, że to będzie kurtka skórzana, za 179 zł.
No cena atrakcyjna jak za kurtkę skórzaną.
Cena atrakcyjna, tak. Po kilku tam tygodniach próbowałam nawiązać mailowo kontakt z tym panem.
Bo pani nie otrzymała tej kurtki, tak?
Nie otrzymałam tej kurtki, tak. Cały czas prowadzę mailową korespondencję. Przy czym pan jest bardzo uprzejmy, ciągle mnie informuje, że zgodnie z regulaminem to 8 tygodni, minęło 8, ja czekam dalej, znowu przypominam co z moją kurtką i niestety do dnia dzisiejszego pan mi nawet tak bardzo uprzejmie napisał, że no wynagrodzi mi tą sytuację, że jakieś tam jeszcze
drugą
dodatkowe
kurtkę.
Gadżety. Tak, tak, tak. Tak, w każdym razie do dzisiejszego dnia tej kurteczki nie otrzymałam. Wysłałam też listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru list na ten wskazany adres i niestety przesyłka wróciła do mnie z powrotem.
A, czyli tego listu nikt nie odebrał, tak?
Tak, nikt nie odebrał, tak. Także i nie wiem, jestem po prostu, nie wiem, zgłosiłam tą sprawę na policję tutaj w miejscu mego zamieszkania. Nie wiem, na razie jest cisza. No w każdym razie jest taka bardzo nieprzyjemna sytuacja, a wchodząc już nauczona tym złym doświadczeniem, wchodząc jakby na opinię tegoż sklepu i tegoż sprzedawcy, doczytałam się wielu bardzo, bardzo smutnych wiadomości, że ja nie jestem pierwsza, że to są...
Szkoda, że po czasie pani to przeczytała, co nie?
Tak, tak, tak. Teraz przyznaję, bo dokonuję zakupów przez Allegro, ale no nie spodziewałam się, nie spotkała mnie taka przygoda po raz pierwszy i to jest nauczka i chciałabym ustrzec innych, że zanim się dokona zakupu, a szczególnie już przez sklepy internetowe, a nie przez Allegro, to należy czytać opinie o danym sprzedawcy.
To zawsze o to apelujemy, ale teraz pytanie pani, czy przez inspekcję handlową może pani dochodzić, no właśnie, tylko czego pani chce dochodzić? Chce pani jeszcze tej kurtki, czy już może raczej pieniędzy?
Ja prosiłam pana w swojej korespondencji o zwrot gotówki. Mhm. Ja już nie chcę tej kurtki, niech on mi zwróci gotówkę, ale pan w ogóle nie reaguje na to, tylko cały czas mnie twierdzi, że on tam z producentem pertraktuje, że ma problemy i żebym czekała.
No to teraz co? Mamy jakąś radę na to?
Właściwie pani zachowała się w taki sposób, w jaki powinna się zachować. Jak rozumiem, skierowała pani pismo do tego pana z odstąpieniem od umowy.
Tak.
W tym przypadku dotarcza do takiego pisma.
Tą przesyłką poleconą, tak, wysłałam pismo do tego pana, która wróciła do mnie.
W przypadku
odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
W przypadku takiego odstąpienia strony zwracają sobie to, co świadczyły, czyli ten pan powinien pani zwrócić gotówkę.
Pani nic.
No tak, tutaj drugie świadczenie strony przeciwnej nie nastąpiło, więc pani tylko powinna otrzymać te pieniądze z powrotem. Natomiast tutaj jest inna jakby kwestia, nie tak wprost związana z reklamowaniem towaru, czy z takim normalnym obrotem, czyli tylko wynika z tego, że ten pan po prostu nie działa uczciwie. Próbuje oszukiwać ludzi i nie wykonywać tych umów, więc bardzo dobrze, że pani się zgłosiła na policję. Oczywiście może pani złożyć taki wniosek o prowadzenie takiego postępowania przez mazowieckiego inspektora, bo tutaj siedziba jest w Warszawie. Natomiast no, z mojego doświadczenia w przypadku takich firm, które tak naprawdę są oszustami, wynika to, że takie postępowanie też może nie doprowadzić do uzyskania jakichś efektów, dlatego że jeżeli ktoś zakłada od razu, że będzie prowadził działalność nielegalną, trudno oczekiwać, że nagle się zacznie zachowywać tak, jak
powinien
się
zachowywać
normalny sprzedawca.
Przedsiębiorca.
Pozostaje wobec tego to, co bym radził. Oczywiście złożyć taki wniosek do mazowieckiego inspektoratu. No i też czekać na skutki działania policji, bo tutaj policja też powinna się zająć tą sprawę, wszcząć postępowanie, tym bardziej, że jak pani twierdzi, nie jest pani jedyną osobą, która została w ten sposób oszukana.
Tak, takie mamy rady, a do Mazowieckiego, a nie tutaj do Białostockiego?
Nie, ja rozumiem, bo to ta siedziba jest na...
Tak, w Warszawie.
Jasne.
No to tyle możemy pani poradzić. No, i dziękujemy za dobre rady dla naszych słuchaczy, żeby jednak czytać, sprawdzać opinie.
No, tak, no niestety, przejechałam się na tym sama i wiem już, jak to wygląda.
No, no właśnie, każdy z nas musi się sparzyć.
Tak.
Dziękujemy serdecznie. Czy pani może listownie wystąpić do tego mazowieckiego inspektoratu?
Tak, to byłoby najlepsze rozwiązanie. Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku można ściągnąć taki wniosek do uzupełnienia i przesłać go właśnie do Inspektoratu Mazowieckiego. Być może uda się w tej sprawie pomóc, jednak w tego rodzaju sytuacjach, kiedy...
Doświadczenie wskazuje, że nie bardzo.
To są najtrudniejsze postępowania mediacyjne, chociażby z tego względu, że ciężko jest nawiązać kontakt z takimi przedsiębiorcami, bo oni znikają, przenoszą się...
No ale pan odpowiada mailowo, to czyli gdzieś jest, funkcjonuje.
No tak, ale mailowo zawsze łatwiej odpowiedzieć niż wskazać adres, siedzibę takiego przedsiębiorcy, pod którą on w tej chwili działa, prawda? W danej chwili. Mailowo możemy wysłać z różnych dziwnych miejsc informacji.
744-2222, nasz numer telefonu do państwa dyspozycji.
Prawo.
Za kwadrans 15 zanotowałam sobie tutaj jeszcze pytania, które chciałabym zadać. No wszechobecny internet, nawet tutaj nasza słuchaczka, która też zakupów przez internet dokonywała, my również dokonujemy, to chyba już każdy z nas dokonuje. Możemy takich zakupów dokonywać w krajach Unii Europejskiej. Wtedy też będziemy mogli skorzystać z tych przepisów, które właśnie 10 stycznia weszły w życie w Polsce, bo rozumiem, że one ujednolicają prawo do prawa Unii Europejskiej, więc w innych krajach też się ten proces odbywa.
Zgadza się, rzeczywiście tak to wygląda. Zdarzają się również sytuacje, że my tutaj pomagamy konsumentom z innych krajów Unii Europejskiej. Mieliśmy takie postępowania, gdzie konsument kupował towar z Białegostoku, a sam pochodził z Węgier. Mieliśmy takie postępowania właśnie z tutaj bliższymi sąsiadami, czyli z Litwą, Łotwą. W tego rodzaju postępowania prowadziliśmy. Jeżeli natomiast konsument, który mieszka w Polsce, kupuje towar w Unii Europejskiej za pośrednictwem internetu, może się zwrócić do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Tam się można złożyć wniosek w języku polskim.
Pewnie też w internecie szukamy tej instytucji.
Tutaj znajdziemy ją w internecie. Również sposób złożenia wniosku. Jeżeli byłyby problemy, można się zwrócić do inspekcji handlowej w takiej sprawie z prośbą o pomoc. Można się też zwrócić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W każdym razie wygląda to w ten sposób, że składamy taki wniosek i jest prowadzone postępowanie mediacyjne. Szeroko rzecz ujmując, czyli albo ta koncyliacja czy mediacja, w jednym z krajów Unii Europejskiej, w którym dokonaliśmy zakupu.
Czyli tamtejszy odpowiednik inspekcji handlowej, bądź też innego tego typu.
Tak jest. Próbuje nam pomóc w załatwieniu polubownym tego sporu.
Jeszcze zanotowałam sobie jedną ważną rzecz, o którą koniecznie chcieliśmy państwu powiedzieć, a mianowicie, że my mówimy tutaj o rozwiązywaniu sporów konsumenckich między konsumentem a przedsiębiorcą, bo za pośrednictwem internetu, różnych aukcji internetowych, kupując towary, nie zawsze to będzie przedsiębiorca.
Właśnie warto to zauważyć, dlatego że inne przepisy regulują umowy zawierane, te umowy konsumenckie, tak? Czyli że takie, w którym z jednej strony jest przedsiębiorca, a z drugiej konsument, a inaczej to wygląda w sytuacji, jeżeli dwie osoby fizyczne sprzedają sobie coś. Warto pamiętać, że ten 14-dniowy termin odstąpienia od umowy, szczególnie jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, on dotyczy tych spraw konsumenckich, a nie takich spraw, kiedy ta umowa jest zawierana między osobami fizycznymi.
Bo wówczas mamy kodeks cywilny jedynie, prawda, który reguluje...
Zgadza się. Może też wynikać na przykład z regulaminu portalu, że można w jakimś okresie odstąpić od umowy, ale warto się upewnić, tak jak wspominała tutaj nasza słuchaczka, warto czytać,
trzeba czytać
te opinie w przypadku kupowania przez internet. I no nie podejmować pochopnych decyzji, tak? Jeżeli cena budzi nasze wątpliwości, sprawdzić, jak wygląda ta cena u innych przedsiębiorców, bo zbyt niskie ceny też często są podejrzane. To jest taki element, na który powinniśmy zwracać uwagę. Często jest tak, że ono na przykład wynika z tego, że są jakieś uboższe zestawy i możemy sobie nie zdawać sprawy, że u jednego przedsiębiorcy ten towar kosztuje drożej, dlatego że my dostajemy coś
więcej.
Jeszcze więcej, prawda?
Tak, drugą kurtkę, tak jak ten przedsiębiorca zadośćuczynienie pani proponował. Jeszcze pytanie, kiedy możemy już do inspekcji handlowej się zwrócić? To znaczy, kiedy coś nam się nie podoba w umowie, którą zawarliśmy, czy dopiero po wyczerpaniu pewnych kroków?
Może dwie rzeczy. Po pierwsze, inspekcja handlowa świadczy pomoc, udziela porad prawnych, czyli jeżeli mamy jakieś problemy dotyczące prawa konsumenckiego, można zadzwonić, można przyjść, wysłać maila z zapytaniem, jakie przepisy te regulują, jakie mam prawa, W takim zakresie tak, pomagamy. Drugą sprawą jest to, o czym dzisiaj mówimy, czyli te polubowne postępowania, czyli ta mediacja, koncyliacja. I tutaj możemy się zwrócić o pomoc do inspekcji handlowej, kiedy wyczerpiemy już tą drogę reklamacyjną, czyli złożyliśmy reklamację, przedsiębiorca nam odpowiedział, że nie uznaje naszej reklamacji, ta droga została wyczerpana, nie toczy się żadne inne postępowanie, na przykład sądowe w tejże sprawie. Wtedy możemy się właśnie zwrócić do inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie takiej procedury.
To jest formalny wniosek jakiś, który ma oczywiście swój wygląd i który trzeba skądś wziąć, czy wystarczy odręcznie?
Może być napisany odręcznie, natomiast powinien on zawierać pewne elementy. Dlatego łatwiej jest, o ile istnieje taka możliwość, ściągnąć taki wniosek ze strony internetowej inspektoratu, ponieważ tam trzeba zaznaczyć, tak, czy chcemy, żeby była prowadzona mediacja, czy koncyliacja, złożyć te oświadczenia, o których mówiłem, czyli że to postępowanie reklamacyjne zostało zakończone, że innego rodzaju postępowanie się w takiej sprawie toczy. Jeszcze istotną rzeczą jest to, że taki wniosek musi być podpisany.
Własnoręcznie.
Tak, więc niestety mailem w przypadku maila, jeżeli wyślemy taką informację do nas mailem, do inspekcji, ona wpłynie, będziemy wzywać do uzupełnienia takiego wniosku.
Do tego wniosku dołączamy jakieś dowody, czyli nie wiem, paragon,
dołączamy wszystko, co mamy, tak? Wszystkie dokumenty, które są związane ze sprawą, wszystkie istotne dla tejże sprawy, dlatego że im więcej osoba prowadząca postępowanie będzie wiedziała, im więcej argumentów będzie mogła wykorzystać w trakcie takiego postępowania, tym bardziej zwiększa się szansa na polubowne załatwienie takiego sporu.
Patrzę na zegarek i rzecz, o której koniecznie chcę powiedzieć, a mianowicie wszechobecne soldy, promocje, przeceny, które teraz otaczają nas i takimi coraz większymi literami. Od 50 do 70, myślę, że niedługo do 90 dojdziemy. I praktyka, którą czasami niestety obserwujemy. Cena na metce zupełnie inna niż ta przed przeceną. I ta 90% niższa to wcale nie od tej, którą żeśmy widzieli wcześniej. I co my z tym możemy zrobić? Coś możemy czy nie?
No to jest bardzo trudna sprawa. Przede wszystkim do udowodnienia, że było inaczej, że wprowadzane były te obniżki, tak, i potem następowała tak
zmiana wyższej ceny.
Tak, żeby potem ją obniżyć. To są bardzo trudne sprawy. Jeżeli takie informacje wpływają do nas, to w trakcie innego rodzaju kontroli zwracamy na to uwagę, tak? Na ten sposób postępowania, informujemy przedsiębiorcę,
ale ciągle to jest
działanie nieetyczne. Jest to dlatego, że nie jest to w żaden sposób uregulowane. Nie stanowi to jakiegoś przestępstwa, oszustwa i tak dalej, ponieważ nie mam przepisów, które mówiłyby, czym jest ta cena stała, tak? Która, od której potem odejmujemy, jak długo ona powinna obowiązywać. Na pewno to jest postępowanie nieetyczne i na pewno to jest postępowanie warte napiętnowania. Teoretycznie można byłoby tutaj się doszukiwać naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast tego rodzaju sprawy są bardzo skomplikowane,
prawda?
I trudno je udowodnić. Tak, że tutaj rzeczywiście to było działanie świadome, przez kogoś zamierzone. Niestety takie sprawy się zdarzają. Przy okazji właśnie tych wyprzedaży warto zwrócić uwagę na to, że towar jest przeceniony, nie znaczy, że nie możemy go reklamować.
No właśnie, czasami były tak. Znaczy, teraz może już rzadziej, ale kiedyś widywało się takie napisy, że nie podlega zwrotom, nie można go reklamować.
Zwroty to zupełnie inna historia. Natomiast taki towar możemy reklamować, chyba że sprzedawca wskaże, że towar został przeceniony z uwagi na jakąś wadę. Wtedy już w momencie zakupu wiemy, że towar jest wadliwy, no i oczywiście z tego względu, z uwagi na tą wskazaną wadę nie możemy reklamować.
Ale taką wiedzę musimy mieć przed zakupem, prawda?
Zgadza się. Musi ona być nam w ten sposób przekazana, żebyśmy zdawali sobie sprawę, co kupujemy, tak? I zdawali sobie sprawę z ryzyka, tak? Naszego zakupu.
Czyli to, że są tak zwane soldy, te minus 70, minus 80, minus 90, nie zmniejsza naszych praw o te 70, 80, 90.
Nie, prawa są dokładnie takie same.
Mamy tak samo, zachowujemy te paragony, no tylko potem przy zwrotach też może boleć, bo nie dostaniemy zwrotu pełnej ceny, tylko tą, którą żeśmy zakupili.
Dostajemy zwrot pełnej ceny, którą zapłaciliśmy, tak?
Zawsze i przy reklamacji może boleć trochę, bo dostaniemy zwrot jakiś niższy. niższej kwoty, za którą już na przykład nie kupimy sobie porównywalnych butów czy czegoś innego, jeżeli coś będzie.
Ale to jest adekwatność naszego świadczenia, czyli tego, co zapłaciliśmy. Poza tym zawsze możemy żądać na przykład wymiany tego towaru.
I to też jest
sprzedawca może tylko w takiej sytuacji się od tego zwolnić, jeżeli stwierdzi, że na przykład taka wymiana jest niemożliwa. Lub też naprawy, prawda?
Z wszystkimi pytaniami dotyczącymi praw konsumentów, mediacji, konsiliacji do Państwowej Inspekcji Handlowej odsyłamy,
do Wojewódzkiego Inspektoratu. Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Jeżeli Państwo macie jakieś wątpliwości, szukacie pomocy, czy po prostu informacji, zapraszam.
A rzecznik prasowy tejże instytucji, pan Leszek Mironiuk, był dzisiaj naszym gościem. Audycja Masz Prawo za tydzień o zwykłej porze.